Trzy miesiące chce się zająć domem, dziećmi i nie jest zainteresowany. I to, co proponowaliśmy tym osobom, to w porządku, rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej, ale żeby nie uciekać od kontaktu z Urzędem Pracy i rejestracja jako osoby poszukującej pracy, którym też jako Urząd Pracy możemy przedstawiać propozycje pracy, bo aktualnie na rynku pracy sytuacja bardzo szybko zachodzi. Oferta pracy może pojawić się dzisiaj bądź za miesiąc i decyzja sprzed miesiąca, że teraz jestem niezainteresowany pracą, może ulec zmianie po miesiącu. Ale też była właśnie w grupie tych osób rezygnujących kwestia wskazująca na opiekę nad dziećmi. Ich stać na to, żeby nie podejmować zatrudnienia. I dlatego też czytając tutaj porządek dzisiejszego posiedzenia Rady, jest bardzo ważny punkt, którym będziecie się zajmować. Te mikro przedszkola. To jest to, co właśnie jest problemem ostatnich w zasadzie miesięcy. Tak, ja chcę podjąć pracę, ale nie mogę, bo gdzie mam zostawić dzieci? Do tej pory, jak nie był otwarty rynek pracy, dziećmi mogły zająć się osoby bliskie. Siostra, mama w tych kategoriach, ale te osoby wyjechały albo na zachód, w związku z tym nie ma tej bliskiej opiekunki i też w tej grupie wyjeżdżającej są osoby po 50, które tam mogą sobie dorobić. I właśnie ten temat jest bardzo ważny, żeby podejmować kroki, które umożliwią częściową chociażby możliwość aktywizacji tych osób z osobami albo z małymi dziećmi, ale też są osoby zależne. To może być moja mama, mój ojciec, który wymaga opieki. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby podjąć pracę. I ten temat my też widzimy jako Urząd Pracy. W tym roku chcemy zrobić pilotażowe szkolenie dla osób samotnie wychowujących dzieci do lat 7 bądź zajmujące się jako samotne osoby osobami uzależnionymi. Po tych ostatnich nowelizacjach ustawy jako Urząd Pracy w ramach dostępnych środków my nie dość, że możemy pokryć koszty szkolenia tej osoby samotnie wychowującej dziecko bądź zależną osobę, ale również zrefundować koszty opieki nad tym dzieckiem w momencie, kiedy w większości matka jest na szkoleniu. Program ten w tym końcowym efekcie, takim ekonomicznym, nie jest przeze mnie oceniany. Efekt zatrudnieniowy też jest nieplanowany, że to ma być sukces, że te osoby pójdą do pracy. Tym najważniejszym takim celem jest wyciągnięcie tych osób z domu, zaktywizowanie poprzez szkolenie i jakby takie puszczenie tego koła obrotowego, żeby ta osoba zaczęła dalej w tym momencie myśleć o czy założeniu własnej działalności gospodarczej, ale zacząć ją tak troszeczkę, może brzydkie słowo, ale popychać do powrotu na rynek pracy. Ale to, co my zrobimy, to pokryjemy, bo rozmawiałem z jednym z przedszkoli w Chojnicach i w tym momencie zorganizowanie szkolenia nie w godzinach, jak funkcjonuje w przedszkole, ale po południu, kiedy stoi puste, to jest możliwe, ale to jest w tym momencie przedszkole popołudniami puste. Dlatego ten punkt, który Państwo tutaj macie, to jest bardzo istotne, żeby podjąć pewne działania z założeń, jakie czytałem na temat mikro przedszkoli. To też widziałem już funkcjonujące po 3 godziny dziennie, 4 dni w tygodniu. To jest tak naprawdę żadne rozwiązanie, ale też nie musimy mówić, żeby zatrudnienie tej osoby, która potrzebuje takiej pomocy, było pełnoetatowe. Nawet zatrudnienie półetatowe też może być tym sukcesem. Dlatego tutaj, mówię, jest przyczyna niepotwierdzania gotowości, to jest albo podjęcie pracy tutaj w kraju bądź w kraju, w tym momencie, no naturalnie rzecz biorąc, osoba nie jest, no ustawowo jest zobligowana do tego, żeby nas o tym fakcie powiadomić. Ale ta wartość dodana, ta praca jest ważniejsza dla niej niż przyjście do urzędu pracy i powie, ja już mam pracę, dziękuję bardzo. Ale też jest to gafiotwo w układzie niepotwierdzania gotowości. Ale ta przyczyna, że ktoś zapomni, to jest no, od niego zależna. Jest data kolejnego stawienia, no, stawiana w karcie dla tej osoby. Ona wie kiedy. Ale jak były comiesięczne terminy potwierdzania gotowości, też osoby nie przychodziły, nie potwierdzały. Są co 3 miesiące, też nie przychodzą i nie potwierdzają.
Dziękuję panu dyrektorowi za tak wyczerpujące wyjaśnienia. Proszę bardzo, pani radna Czopiowska.
Panie dyrektorze, ja mam pytania do pana. Właśnie sprawę tam co miesięczne dopisywanie mieszkańcy klip.
To kiedy? Co 3 miesiące.
W każdym sytuacji to bardzo dużo ludzi właśnie skarży się na tę sytuację, że no rzeczywiście na niestety tak jest, że komuś się zapomni, nie przyjdzie w tym dniu. Przypomniało mu się po południu, serce zapadła, serce bije. Trzeba na krześle nie wie co zrobić, bo automatycznie jest wyłączony z tego statusu bezrobotnego.
Za 90
dni. I on idzie za 90 dni. Może się do urzędu, wnosi składy. Ale teraz już to następna sytuacja. Po tych 90 dniach ponownie się rejestruje. Ten sam człowiek. Wszystkie dane. Kiedyś w tym komputerze jego były. Czy nie ma takiej możliwości, żeby przychodzi ta osoba i mówi: rejestrowałam się wtedy i wtedy. Wszystkie moje dane są w komputerze. Jakimś wnioskiem. Ja rozumiem, że wniosek. Ale nie znowu. Chcę takie papiery. Papiery, które muszą wypełniać. I się po prostu zniechęcają do tego. Popełniają błędy. Tak, tak, tak. Dają następne. Tak, tak, przepraszam. Przepraszam za to, że nie następne muszą wypisywać. No jakieś ułatwienie bezrobotnym, a najgorsze jest to, wiele, wiele naprawdę osób mówi, no wie pani, no zostało mi w stanie, teraz 3 miesiące muszę sobie czekać, na nowo wszystko robić. Nie ma jakiejś takiej możliwości, no od wczoraj do dziś, a następny dzień, żeby jakoś tak wyjść do ludzi.
Powiem pani, jako odpowiedź na pani pytanie, przykład z życia administracyjnego. Powiem pani jako przykład. Co to znaczy wyznaczony obowiązek potwierdzania gotowości i uzasadnione przyczyny niepojawienia się w wyznaczonym terminie? Jak docierają do mnie osoby, które właśnie mówią, że miałem termin, nie przyjechałem, oczywiście w tym jeszcze ustawowym 7 dni od wyznaczonego terminu. Jest w ciągu 7 dni od niepojawienia się, musi uzasadnić, dlaczego się nie stawia. Jest wyznaczony termin na dzisiaj.
Ale ja byłam z dziewczyną, ma dosłownie na drugi dzień.
A nie, pani źle zrozumiała. Nie to, że ma 7 dni, żeby się stawić, tylko ma 7 dni, żeby w sposób usprawiedliwiony uzasadnić, dlaczego nie stawił się w tym terminie. To jest jak ze zwolnieniem lekarskim.
A dlaczego oni wtedy nie wiedzą o tym?
Ale,
jak w oświadczeniu,
w karcie jest dołączona informacja prawa i obowiązki. I teraz jako przykład, pani Jan.
Ale prawo prawem.
W związku z tym. Regulujmy, proszę państwa. Nie. Przepraszam bardzo. Uregulujmy. Jedna osoba mówi, bo tak sobie wymierzycie zdania, nie wiadomo kto co mówi.
Pan Grzegorz Adamowicz, także konkretnie proszę odpowiedzieć.
Jest wyznaczony termin i obowiązkowo w tym terminie musi dana osoba bezrobotna stawić. Uzasadnioną przyczyną jest choroba, bo to też jest przez osoby bezrobotne podnoszone, ale ja nie mam prawa do zasiłku, idę do lekarza, on mi nie wydaje zwolnień, bo przecież nie pracuje. Nie. Lekarz ma obowiązek wystawić zwolnienie lekarskie, jeżeli osoba bezrobotna choruje. I jako przykład ten administracyjny, nie bezduszny, to dam pani odwołanie, jakie trafiło do wojewody, gdzie osoba bezrobotna jako uzasadnienie niestawienia się w wyznaczonym terminie podała fakt, że jako osoba aktywna szukała w tym dniu pracy. Była umówiona na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą. Wojewoda utrzymał w mocy naszą decyzję o wyłączeniu na okres 90 dni w uzasadnieniu pisząc, że tak, to jest plus, że osoba jest aktywna, ale nie zwalnia to jej z obowiązku wyznaczonego jako termin stawiennictwa. I naprawdę proszę zrozumieć, że to nie jest w tym momencie bezduszność urzędnika, ale to są, proszę pani, tysiące osób. I niestety w pewnych sytuacjach trzeba mieć, a szczególnie kiedy ma pani do tego ustawę i rozporządzenie, stosować. Ja nie jestem władny, żeby zmieniać wyznaczone konkretne terminy stawienia.
Dziękuję bardzo. Proszę następny. Pan Radny Lubkowski.
Ja nie potrafię tak uważało mówić jak pan dyrektor, ale chciałbym mówić krótko, konkretnie i chciałbym, żeby również pan krótko i konkretnie mi odpowiedział. Mówicie, mieliśmy 404 oferty wraz z Szczerbka. Nie mam nigdzie informacji, ile się tego zrealizowało. Co zrobiliśmy w pracy, żeby to się zmieniło. Były dwa nabory, bodaj, że jest trzeci już, w ramach funduszy gminnych, które się finansowali. Nie mam informacji, ileż ludzi podjęło pracę w wyniku tych działań. Są pieniądze na prawie dość dużo, 600 tysięcy złotych, na tworzenie stanowisk przez nowych ludzi, bezrobotnych ludzi, czyli otwierania firm. I widać pięknie, jak to działa. I tu konkretne pytanie. Czy są wnioski Szczerska jeszcze na podobie działalności przez osoby, czy są pieniądze i wnioski na te osoby? I tak na końcu jeszcze refleksja, panie dyrektorze, rozpieszczamy bezrobotne.
Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Czyli informacja o ofertach. Są to oferty realizowane przez nasze pośrednictwo pracy. W roku 2007 jest taka tabela napływ i odpływ bezrobotnych na terenie Czerska. W roku 2007 podjęcie pracy na terenie Czerska zrealizowało 1000 osób. W układzie tych 1000 osób 800 osób podjęło zatrudnienie niesubsydiowane, to znaczy niesponsorowane środkami Funduszu Pracy, a 200 osób podjęło w ramach środków i programów, które były kierowane do pracodawców nie tylko, bo tutaj też to proszę zrozumieć, nie tylko z terenu tutaj państwa jako miasta i gminy. Podjęcie pracy może być realizowane również w Chojnicach, w Brusach i na pozostałym naszym terenie. Dlatego tutaj jest według mnie ta odpowiedź. 1000 osób faktycznie podjęło zatrudnienie i to nastąpiło za naszym pośrednictwem, bądź tylko jako pośrednik, bądź tylko jako przyjmujący informacje od osoby bezrobotnej, bądź tworząc te miejsca pracy. W temacie nowych możliwości, jeżeli chodzi o własną działalność gospodarczą, czy tworzenie miejsc pracy u pracodawców opartych o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, w marcu rozpoczynamy wydawanie wniosków dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą i naprawdę te blisko 50 osób, które rozpoczęło działalność w ubiegłym roku, ja oceniam jako bardzo duży sukces i decyzje tych osób. Także te programy, które tutaj są odnoszone do ubiegłego roku, też będą realizowane w roku 2008.
Dziękuję bardzo, pan radny Grzegorzewski.
Myślę, że tutaj szerokość poszli na rozpatrywanie pojedynczych przypadków tych bezrobotnych. W tabeli jest jasno powiedziane, że 33,4 w czerwcu, a w powiecie 33,1. Nie ma wielkich różnicy. Tak naprawdę ci bezrobotni oni nie zapominają. Tu są za granicą. I tam pracują. A większość tych osób podejmuje tutaj pracę, bo się nie opłaca. Jeżeli on tam zarobi 7-8 tysięcy złotych, to tu nie przyjdzie pracować do 10 złotych. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie uzupełniające. Chciałbym się dowiedzieć, czy osoba, która chce założyć swój własny, swoją własną gospodarkę, biznes, zwraca się do Was o to finansowanie. Do tej pory to było około 10 tysięcy złotych. Czy ta kwota będzie rosła i będzie większa, czy też utrzymana będzie na tych samych zasadach, jak do tej pory?
Ten program to są dotacje bądź jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie jest kwotą taką stałą. To jest pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia i na dzień dzisiejszy, mnożąc przeciętne 2700 razy 5, to jest maksymalna kwota, jaka może być na dzień dzisiejszy w tych proporcjach, to jest 13,5 tysiąca złotych. I tylko w uzupełnieniu, dlaczego jest taki boom na rozpoczynanie tej działalności gospodarczej. W większości te osoby zamieniają swoje miejsce pracy na działalność gospodarczą, ale właśnie rozwiązania systemowe są tym zachęcającym impulsem, żeby o tym myśleć. Od 2005 roku są te preferencyjne stawki emerytalno-rentowe. Osoba, która nie prowadziła działalności w okresie ostatnich 5 lat, rozpoczynając działalność gospodarczą, i tutaj od razu muszę dodać, nie jest to powiązane z naszymi środkami. Ona może rozpocząć działalność niezależnie, czy otrzyma od nas dotację, czy nie otrzyma, może przez kolejne 2 lata odprowadzać preferencyjną składkę. Wysokość tej składki jest na poziomie, jako kwotą bazową jest 30% minimalnego wynagrodzenia i łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, koszt stały, niezależnie czy ja wypracuję dochód czy nie, miesięcznie wynosi około 300 zł. To jest ponad 500 zł w minimalnych progach różnicy w stosunku do tych, którzy przed 2005 rokiem rozpoczęli działalność gospodarczą. I to jest właśnie ta zachęta, która plus dotacja, która zachęca osoby bezrobotne do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy w tym temacie? Jeżeli nie ma, dziękuję panu dyrektorowi za obszerne wyjaśnienia. Jak co rocznie spotykamy się z obszernymi wyjaśnieniami, za przygotowaną informację, a raczej za zaangażowanie w pytania. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Przechodzimy do punktu 8. Informacja o stanie dróg w gminie Czersk. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna. Komisja rolnictwa. Dziękuję. Komisja do spraw rodziny. Komisja zdrowia.
Komisja informacji przyjęła.
Proszę państwa, na sali obrad są przedstawiciele wszystkich rejonów dróg, znaczy krajowej, Generalnej Dyrekcji Dróg, jak również Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Powiatowej Dyrekcji Dróg. Dlatego proszę wykorzystać, jeżeli są pytania, proszę uprzejmie. Tradycyjnie zaczynamy od radnego Rudzińskiego. Proszę bardzo.
Zawsze.
będą zainteresowane zmiany. Pierwsze moje pytanie dotyczy obwodnicy miasta Czerń. Chciałbym się dopytać, jakie są warianty nowych opracowań obwodnicy i tego nowych opracowań, tak? Jaka zostanie użyta technologia? Również jest tutaj jeden z odnośników. Opracowywana jest dokumentacja na nowe ograniczenie remontem, budową nowych chodników, odwodnienia drogi numer 22. Również jaka zostanie użyta technologia na odnowienie tej drogi 22? Jakie to będzie użyte, który ta technologia na odwodnienie tej drogi? Oraz czy w opracowaniach nad nowym wydolnikiem, czy również w projektach jest budowa ścieżek drogowych na całej długości do obwodnicy Kolumbii. Również przy budowie obwodnicy Kościelskiej przyjmuje się budowę ścieżek rowerowych. Dlaczego pytam? Dlatego, że trzeba by naprawdę przenieść ruch rowerowy drogi publicznej na ścieżki rowerowe. Poprawi to bezpieczeństwo i dla tych, którzy poruszają się tymi rowerami, i również dla innych użytkowników tej drogi. Do pana dyrektora Marciniaka pytania. Jadąc kursem kolei, redukcją kolejową, w kierunku głównej, z lewej strony jest ruch melioracyjny. Cały czas stoi w nim woda. Po większych opadach woda ta niestety nie na ulicę. Brak jest wpływu. Czy w tym roku będzie również kontynuowana inwestycja przełożenia chodnika na ulicy Bielewskiej do hurtowni pana Korpilowskiego od strony Marcinia? Ta inwestycja jest zrobiona i na razie dalej dalsza część jest zaniechana. Również mam tutaj pytanie, składając kilka razy w sesjach wnioski o położenie nowego podruchu do ulicy Towarowej. Oznaki ten podruch jest, oznaki tam nie ma. Niestety tam są bardzo duże spółdzielnie kanalizacyjne i te spółdzielnie kanalizacyjne są poziomy około 20-30 cm nad poziom chodnika i część osób, które tam tędy się porusza, cały czas na rzekach się wtyka, no i jest to dosyć niebezpieczne. No na razie na tyle.
Czyli nadzieja przyznamy. Pan radny Gruźliński na pewno w trakcie jeszcze będzie miał jakieś pytania. Proszę bardzo, po kolei może pana dyrektora Krajowej Dyrekcji Dróg. Proszę bardzo. Proszę.
Jeszcze radni wiedzą, że zaraz po świątach jest utrzymany przybudowę ulicy Kościuszki. Nie mówię o łącznie ze ścieżkami. Potrzebujemy dokumentacji szefa dokumentacji politycznej na pozostałe dwa odcinki z Czerską, z Polskiej Gminy. To są wspólne, proponują to ósmego odcinka politycznego na poszukiwanie. To jest zapisane. I ja to wyrozumiałem, jak i oto wyszczególniony ten kod dokumentu. I ten razem analizuję przyszłą nowelizację. Przez podanie się wtedy bezpiecznego pocztę. Pozostałe odcinki będą nowe. Będą planujemy przejść na stosunku zabawnego i przebudową 2010. W jednym roku
zadania służb personalnych i podłoża osobowego. Jest tam bardzo dużo, dziesiątki tysięcy danych. One wymagają obróbki. To zostało zlecone w Prokuraturze Kulturalnej. W wyniku przyrządzania już tego zadania będzie wypracowana technologia przepływu. To inna kwestia. Jeżeli chodzi o ścieżki federalne, to są trudne problemy w przyszłości roku. Ale mam nadzieję, że jakieś procesy przy tej okazji to znamy. Tak samo odnosi rewolucji się nie odniosę do konsultacji prowadzone przez Wydział Dokumentacji na temat rewolucji. I ta sprawa trwa z efektu też nic na dzisiaj. Obecnie nie da się takich oznaki. Co rozumienie przed angielskim przedsiębiorstwem, że to są pospieszne. To pewnie zmieniają pozwolę na likwidację tych uszkodzeń na bieżąco do autora. To jest ale przede wszystkim podobnie będziemy kontrolować z terenu państwa, czy jeżeli wszystkie potrzebny odcinek czerwca, pana nie widzimy. Czerwca. Zostało jeszcze wyplanowanie i uporządkowanie terenu. To szczęce. Myślę, że im wstęp już nie będzie, można rozpocząć porządkowanie kasa drogi. Jednak wszystko tutaj terenie, wyczyszczone lasy, wyczyszczone, oczyszczone. To wszystko wreszcie to jest jednego, że to bardzo
jest. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Marciniaka.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mówię tak, że jest ulica Królowej Jadwigi za wiaduktem. Jak pana radny na pewno wie, zarówno w przypadku Królowej Jadwigi w okolicach wiaduktu, jak i ulicy Krosowej, jest to teren kolejowy. To, że na ten teren wchodzimy, to jest no, trochę pewna samowola nasza, ale na ogół informujemy kolejarzy lub prosimy o pomoc, bo no, jest pewne niebezpieczeństwo trafienia jakiegoś projektu. Nie miałem sygnałów, że w tym rowie się przelewa. Jeżeli to się potwierdzi, to poproszę kolejarzy pod ich nadzorem o na to, że sami to zrobią, nie mamy co liczyć. Nadzorem najwyżej powiem. Drugie, chodnik na ulicy Gieleckiej. Jeżeli ze strony samorządu czeska będzie dalej wola tym systemem, co w ubiegłych latach kontynuowania tych napraw, ja jestem jak najbardziej za. Co do tego odcinka od wiaduktu do ulicy Towarowej, ja myślę, że na dzisiaj powinniśmy sobie dać ten spokój, ponieważ ten odcinek ma wejść do tego programu unijnego, do ulicy Towarowej, łącznie z ulicą Towarową, więc nie wiemy nawet, jak ulica tam będzie przebiegać i szkoda by było robić chodnik na szybko, a potem rozbierać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Leczka.
Szanowna Rado, ja mam pytanie do pana dyrektora Maciejaka. W materiałach umieszczony jest zapis o planowanych inwestycjach. Mam takie dwa pytania związane z materiałami. Chodzi o wykonanie stabilizacji gruntu cementem w miejscowości Kurcze. Na czym to polega, to cementowanie drogi i jaki to koszt, nie wiem, kilometra, 300 metrów. To jest jedno pytanie. Drugie, nastąpi poszerzenie poboczy na odcinku ulicy Łubianka. Do którego miejsca tak mniej więcej i w jakim terminie to jest planowane? I kolejne pytanie nasuwa mi się tutaj, panie dyrektorze. Mam pytanie, kto odpowiada za znaki pionowe przy drodze powiatowej i ich instalowanie? Bo jest tutaj mało troszeczkę taki mój niedosyt i uważam, że takie niezbyt tutaj konkretne odpowiedzi związane z instalacją tych znaków. Ja mam wniosek konkretny, aby pan jako dyrektor poprosił swoich pracowników, żeby sprawdzili, czy są zgodnie zainstalowane znaki pionowe przy drodze powiatowej w kierunku Czerska do Odrów. I w